Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest środa 17 maja, to jest 39 dzień okresu wielkanocnego. Do uroczystości zesłania Ducha Świętego zostało nam 11 dni. Dania. Duńscy kierowcy ciężarówek protestowali w miniony poniedziałek przeciwko wprowadzeniu kolejnej opłaty klimatycznej. Tym razem opłata ma być naliczana od przejechanych kilometrów. Obowiązywać ma od 2025 roku, a stawki mają być wyższe w przypadku ciężarówek z silnikami spalinowymi. Nowy podatek ma skłonić kierowców do przejścia na pojazdy bezemisyjne. Protestujący kierowcy zablokowali wjazd na niektóre z autostrad, powodując znaczne utrudnienia ruchu w całej Danii. Początkowo minister do spraw podatków, pan Jeppe Bruus, komentował protest w sposób następujący. Rząd nie wycofa się ze swoich planów. Opłata ma przyczynić się do zielonej transformacji i obowiązywać będzie także zagranicznych przewoźników. Kierowcy ciężarówek to jednak ludzie cierpliwi. Nie zniechęcili się słowami ministra. Skala protestów skłoniła w końcu rząd do organizacji spotkania z przedstawicielami kierowców. Do spotkania związkowców z ministrami Jeppe Bruusem oraz ministrem do spraw transportu ma dojść w następny piątek. Szwecja. Szwedzka minister edukacji pani Lotta Edholm zrezygnowała z planów wprowadzenia kolejnego etapu cyfryzacji w szkolnictwie. Podległy ministerstwu Urząd Szkolnictwa opracował plan, zgodnie z którym w przedszkolach oraz w młodszych klasach szkoły podstawowej zaczęto by korzystać z elektronicznych zabawek edukacyjnych i przyrządów naukowych. W wywiadzie dla dziennika Dagens Nyheter szwedzka minister zapowiedziała jednak wycofanie się z tej inicjatywy. Jej zdaniem dzieci muszą najpierw nauczyć się czytać i pisać. Minister Edholm powołała się także na opinię ekspertów z Instytutu Karolinska w Sztokholmie, którzy napisali: z badań wynika, że narzędzia cyfrowe utrudniają dzieciom nabywanie wiedzy. Dzieci do lat 2 w ogóle nie powinny korzystać z tabletów, a najlepszymi dla rozwoju ich mózgu są tradycyjne zabawki. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Paschalisa Bailon. Paschalis Bailon Jubero urodził się 16 maja 1540 roku w miejscowości Torre Hermosa w Aragonii w Hiszpanii. Jego rodzice byli pobożnymi, drobnymi rolnikami. Nie stać ich było na kształcenie dzieci. Paschalis jako pasterz, najpierw trzody rodzinnej, a potem u obcych, miał wiele czasu na czytanie żywotów świętych i innych pobożnych książek. W wieku 24 lat wstąpił do alkantarzystów, zgromadzenia franciszkańskiego o surowej dyscyplinie. Przełożeni planowali kształcić go na kapłana, jednak Paschalis wybrał drogę brata zakonnego, gdyż swoje uświęcenie widział w sumiennym wypełnianiu najniższych obowiązków w klasztorze. Paschalis miał szczególną cześć dla Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Z tego powodu został wezwany do Paryża, w którym w tym czasie szerzyła się herezja kalwinizmu. W stolicy Francji święty Paschalis prowadził liczne dyskusje z hugenotami i bronił prawdy o realnej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Po powrocie do Hiszpanii zmarł po ciężkiej chorobie 17 maja 1592 roku. Dzięki licznym cudom za jego wstawiennictwem już po niemal 30 latach został beatyfikowany, a niecałe 100 lat po własnej śmierci został kanonizowany przez papieża Aleksandra VIII. Ziemska ojczyzna świętego Paschalisa, czyli Hiszpania. Podczas mitingu wyborczego polityka hiszpańskiej prawicowej partii Vox, pana Jorge Buxada, który odbył się w miniony piątek w miejscowości Marinaleda, nieopodal Sewilli, doszło do przepychanek i fizycznych ataków na działaczy Vox. Gdy Buxada wraz z grupą działaczy partii przybył pod miejski ratusz, mieszkańcy miasta zaatakowali ich. Poza okrzykami faszyści, mongoły i niech żyje republika, doszło także do przemocy fizycznej, w wyniku której jeden z sympatyków Vox został ranny. Tuż obok grupy sympatyków prawicowego ugrupowania miał także przyjechać z bardzo dużą prędkością samochód. Partia Vox potępiła wydarzenia, pisząc na Twitterze: Vox jest trzecią co do wielkości partią polityczną w Hiszpanii i doświadcza najwięcej ataków ze strony lewicy i separatystów. Kanada. Kanadyjska Komisja Radiowo-Telewizyjna i Telekomunikacji, CRTC, przystąpiła do opracowania przepisów wykonawczych przyjętej pod koniec kwietnia ustawy C11 o przesyłaniu treści w sieci. Ustawa ta radykalnie ogranicza wolność słowa w internecie, wprowadzając do porządku prawnego tzw. weryfikatorów faktów, którzy będą mieli za zadanie stwierdzać, czy dana informacja jest prawdziwa czy fałszywa. Za dystrybucję fałszywych informacji mają z kolei grozić surowe kary. Rząd co prawda zdementował te doniesienia, stwierdzając, że za tzw. fake newsy wcale nie będą grozić kary. Jednak przypadek poprzedniej ustawy o tzw. mowie nienawiści, na mocy której wiele osób zostało skazanych ideologicznie, rodzi uzasadnione obawy przed kolejnymi przepisami forsowanymi przez kanadyjski rząd. Nowa ustawa przewiduje też znaczną promocję i uprzywilejowanie publicznego nadawcy radiowo-telewizyjnego, czyli CBC. Media społecznościowe oraz platformy streamingowe mają mieć obowiązek zwiększania zasięgów CBC w internecie. Obecna sytuacja Kanady jest doskonałą przestrogą przed dopuszczaniem do władzy lewicy, która zawsze pod pozorem ochrony wolności będzie wprowadzać stopniowe zniewolenie. Dziś w dobie internetu może to robić w trybie przyspieszonym. Dlatego każdy patriota, każdego kraju powinien w XXI wieku być już bardzo wyczulony na wszelkie, nawet najbardziej delikatne przejawy lewicowości danego ugrupowania. Trzeba teraz w trybie przyspieszonym uświadamiać jak najwięcej ludzi na świecie, zwłaszcza ludzi młodych, że pomimo hasła wolność na sztandarach, lewica przynosi zniewolenie. Stany Zjednoczone. Amerykańska Komisja do Spraw Wolności Religijnej przedstawiła coroczny raport informujący o naruszeniach wolności religijnej oraz innych praw osób wierzących na świecie. Według najnowszych danych, aż 17 państwom na świecie, w tym 5 nowym, zarekomendowano przyznanie statusu kraju specjalnej troski. Do państw, w których w szczególny sposób dochodzi do prześladowania wierzących, należą przede wszystkim takie państwa jak Afganistan, Nigeria czy Indie. Szczególnie dramatyczna jest sytuacja osób wierzących w do niedawna rozrywanym wewnętrznymi konfliktami Afganistanie. Talibowie, którzy doszli do władzy po wycofaniu się wojsk USA z Afganistanu, które swoją drogą wielu amerykańskich publicystów nazywają największą kompromitacją Stanów na arenie międzynarodowej. Talibowie otwarcie zaprzeczają istnieniu mniejszości chrześcijan czy muzułmańskich szyitów. Jak wskazuje raport, władze państwa nie podejmują żadnych działań zwiększających bezpieczeństwo mniejszości religijnych przed atakami terrorystycznymi. Polska. Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił działacza jednej z fundacji ProLife od zarzutu naruszenia zakazu korzystania z urządzeń nagłaśniających podczas antyaborcyjnej pikiety. Działacz antyaborcyjny pan Jan Bienias zorganizował w roku 2021 pikietę, podczas której prezentował informacje na temat skutków aborcji farmakologicznej. Z powodu korzystania z nagłośnienia postawiono mu wówczas zarzuty naruszenia prawa o ochronie środowiska oraz popełnienia wykroczenia zakłócania porządku publicznego. Pomimo skazania w pierwszej instancji, pan Jan został uniewinniony. Jak wskazał sąd, korzystał on z konstytucyjnego prawa do wyrażenia poglądów i udziału w legalnym zgromadzeniu. Wyrok skomentowała mecenas Magdalena Mickiewicz z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris, która powiedziała: w debacie publicznej, w demokratycznym państwie prawa, obywatele mogą i powinni brać czynny udział. Prezentowanie swoich poglądów, o ile nie narusza to wolności innych ludzi, jest istotnym elementem życia społecznego. Ponownie Polska. Polski Instytut Ordo Iuris skierował do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE, raport ukazujący skalę agresji na tle religijnym względem chrześcijan w Polsce. Zgodnie z raportem, w samym 2022 roku doszło do 77 tego typu ataków. Instytut wyszczególnia różne formy agresji, dlatego w raporcie możemy przeczytać m.in. o kilku fizycznych atakach na księży, zakłóceniach mszy świętej czy dewastacji świętych figur, których z roku na rok jest w naszym kraju niestety coraz więcej. Wspomniana już pani mecenas Magdalena Mickiewicz, pełniąca funkcję koordynatora w Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris, tak skomentowała raport Instytutu. Istotne jest uwrażliwianie społeczeństwa, aby wszelkie przejawy agresji motywowane nienawiścią na tle religijnym były zgłaszane. Zachowanie spokoju społecznego powinno leżeć w interesie także tych osób, które nie utożsamiają się z wiarą chrześcijańską. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś kilka słów o sedewakantyzmie. W miarę upływu lat liczba niesłychanych i szokujących wydarzeń w Kościele katolickim może rzucić człowieka w przestrzeń rozterek. Na przykład, czy papież jest papieżem? Było tak z panującym w latach 1963-78 papieżem Pawłem VI, któremu niektórzy przypisują spowodowanie więcej szkód w kościele katolickim niż sama rewolucja francuska. Gdy papież ten podpisał deklarację o wolności religijnej oraz mocno przyłożył rękę do zniszczenia katolickiej liturgii, część katolików zaczęła być sedewakantystami. Słowo sedewakantyzm oznacza mniej więcej stolica jest pusta. Ich pogląd mówi, że skoro papież jest heretykiem, to nie jest już papieżem. Co za tym idzie? Wszyscy kardynałowie wybrani przez tego papieża nie są kardynałami. I tak dalej. Sedewakantyści przytaczają szereg argumentów za tezą, że następuje utrata urzędu przez papieża, gdy ten popada w herezję, a jego herezja staje się jawna. Z tymi argumentami ja nie mam najmniejszych szans mierzyć się osobiście. To są za wysokie progi na moje nogi. Nie jestem teologiem ani kanonistą, chociaż trochę szkoda. Dziś podzielę się tym, co wiem. Pytania o możliwość popadnięcia papieża w herezję, czy też w ogóle o wybór na papieża, kardynała, który już popadł w herezję, jest przedmiotem licznych i dogłębnych opracowań. W herezję popadł panujący w latach 625-638 papież Honoriusz, który został potępiony przez III Sobór Konstantynopolitański. Orzekamy, że Honoriusz, niegdyś papież odwiecznego Rzymu, został odrzucony i wyklęty przez Święty Kościół Katolicki ze względu na przyjęcie i potwierdzenie herezji. Sobór ten jednak, pomimo potępienia Honoriusza, nie stwierdził, że nie był on papieżem. Widać zatem, że papież może popaść w herezję. Rodzi to wiele pytań, na które usiłowało odpowiedzieć wielu teologów i kanonistów. Pytania takie jak, czy chodzi o herezję wewnętrzną, czy też wyrażoną publicznie? Czy wystarczy raz? Czy chodzi o herezję tak zwaną notoryczną i powszechnie znaną? Samo czytanie licznych opracowań wymagałoby większej wiedzy niż moja. Dość powiedzieć, że najbardziej wiarygodnym i akceptowanym przez środowiska tradycji katolickiej źródłem jest klasyfikacja opinii na temat papieża heretyka autorstwa świętego Roberta Bellarmina. Konkluzja jest taka, że nawet heretycki papież, choć uwaga, nie jest już członkiem Kościoła, pozostaje jego głową. Członkiem Kościoła jest się przez osobistą wiarę i wierność doktrynie. Głową Kościoła natomiast czyni papieża posiadana jurysdykcja i władza, które otrzymał i które mogą współistnieć z jego osobistą herezją. Dla bardzo wielu katolików, co zupełnie zrozumiałe, taka rzeczywistość jest bardzo trudna do zaakceptowania i dlatego dość często prowadzi do popadnięcia w jeden z dwóch błędów. Pewna, mniejsza część katolików przyjmie, że skoro papież głosi herezję, nie jest już papieżem. To fałsz. Dużo większa część katolików przyjmie, że skoro papież jest papieżem, to nie może głosić herezji. To też jest fałsz. Cóż więc czynić? Papieża, nawet głoszącego herezję, należy traktować z najwyższym szacunkiem dla sprawowanej funkcji, gdyż pozostaje on głową Kościoła i w tym samym czasie nie można być ślepym na herezję, gdyż każda herezja stanowi zagrożenie dla duszy. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Standardowo proszę, jeżeli możesz być tak dobry, daj na YouTubie łapkę w górę pod tym filmem i napisz komentarz. Życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Paschalisie Bajlon, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Bogiem.